Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS według najnowszych danych, jeszcze nieoficjalnych, uzyskało 33% poparcia, Koalicja Obywatelska 26,7%, PSL 13,6%, SLD 6,6%, Kukiz 15,5%, bezpartyjni samorządowcy 5,8%, tak wynika z sondażu Late Poll opublikowanego przez Ipsos. Co oznaczają te dane? Sejmiki wojewódzkie, no one pokazują najwięcej spośród tych wyborów samorządowych.
To jest jedna rzecz, która opisuje tę rzeczywistość, a inna to oczywiście, czy gdzie się władza realnie zmieni, i wydaje się, że tutaj możemy mieć do czynienia wręcz z rewolucją, bo mówi się, że PSL, PO straci władzę w województwie podlaskim, w województwie lubelskim, mówi się i o kieleckim, małopolskim, czy nawet śląskim, i to mówimy tam o większościach bezwzględnych. Jeśli by tak rzeczywiście było po oficjalnych wynikach, to naprawdę to jest zupełnie inna konfiguracja sceny politycznej, bo w istocie wiadomo, że ważne są wyniki, słupki, ale o wiele ważniejsze jest to, kto sprawuje władzę. Jeśli ojciec pozwoli, ponieważ tam kandydowałem też w Lublinie do sejmiku, że wykorzystam tę okazję, żeby wszystkim państwu serdecznie podziękować za wszelkie wsparcie i również za głosy, bo naprawdę ich padło mnóstwo, a sprawy są ważne, i tę okazję chciałem właśnie wykorzystać i podziękować wszystkim lublinianom. Natomiast ocena w tym względzie dopiero jest kompletna. To znaczy, jeśli rzeczywiście dojdzie do takich zmian, a mamy do czynienia ze strukturalną partią taką, nazwijmy, władzy samorządowej, jaką jest PSL, i między PSL-em a PiS-em rozgrywała się walka kluczowa o sympatię wyborców, to możemy mówić o tym, że ta Polska realnie się zaczyna zmieniać, szczególnie ta Polska południowa, ta Polska wschodnia, i wcale nie jest tak, że tylko te słupki będą wyrokować o tym, jak ocenić całą sytuację. Ogromny tutaj wysiłek był też premiera Morawieckiego, który jeździł z tym programem reindustrializacji, odbudowy, przemiany tej Polski, a więc będziemy mieć do czynienia z jak gdyby nową jakością. Oczywiście są dwie sfery tych zmagań, bo tak jak mówię, te procenty nie odzwierciedlają. Pierwotnie PSL miał mieć 16%, pierwotnie wydawało się, że wszędzie dojdzie do ponownej koalicji PO-PSL i nic się realnie nie zmieni. Wygląda na to, że były to diagnozy nieprawdziwe. Natomiast oczywiście w miastach dużych wiele się nie zmienia, czy w większości dużych miast, w szczególności takich jak chociażby Warszawa, gdzie stary układ pozostanie przy władzy, jak Poznań czy Łódź.
No właśnie, panie profesorze, może zanim przejdziemy do tych miast, to jeszcze o tych sejmikach, bo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość ma szansę, żeby objąć władzę w województwie podkarpackim, lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, podlaskim. Zobaczymy jeszcze, co będzie ze śląskim, i to byłoby powiększenie tych możliwości oddziaływania poprzez sejmik wojewódzki z jednego do 5, może 6, ale to jest no tylko 1/3 spośród wszystkich sejmików wojewódzkich, kiedy PO, PSL sprawowało władzę w kraju, miało tych sejmików 15. 33%, gdyby taki wynik był w wyborach parlamentarnych, a Koalicja Obywatelska, gdyby szła razem, 26,7, no PSL pewnie w tych wyborach parlamentarnych będzie miał mniej niż 13, ale SLD ma 6,6 i może ten wynik powtórzyć, no to PiS miałby się kogo obawiać w wyborach parlamentarnych, bo mógłby wygrać, ale mógłby nie rządzić.
A to oczywiście, że trzeba być tutaj ze strony PiS, czy prawica powinna absolutnie nie popadać w pychę, absolutnie pracować, ale ojcze, jeśli nawet mówimy o 4-5 sejmikach, to są sejmiki, gdzie szczególnie PSL był bardzo mocno strukturalnie umocowany.
No na przykład świętokrzyskie.
No oczywiście, czy lubelskie i to są, później daje im to siły, procenty możliwości grania o parlament. Jeśli tutaj się słabnie, a pamiętajmy, że PSL zdobył ponad 20% w poprzednich wyborach samorządowych, a do Sejmu tam 6 z kawałkiem czy coś koło tego. Więc to jest potężne zagrożenie dla ich całej struktury, tak a nie inaczej uformowanej. Poza tym mnóstwo powiatów nawet na Lubelszczyźnie zostało przez PSL przegranych. I to jest istota rzeczy. Bo w wyborach samorządowych nie da się prosto te 33% czy te 13% przełożyć, że będzie tak samo w wyborach sejmowych, bo startują też komitety takie, powiedzmy, lokalne, również do sejmików, które biorą głosy, a które nie wystartują w wyborach ogólnokrajowych i to się później jak gdyby zwielokrotnie, ale zgadzam się w 100%, że to nie można mówić, że jest tylko i wyłącznie triumf, ale zmiany są bardzo realne, chociaż to, na to się nie zapowiadało i dopiero te szczegółowe wyniki, które spływają, pokazują jak głęboko, bo jeśli mówimy o zmianie władzy w sejmiku, to jest potężne narzędzie wpływania na wydawanie pieniędzy unijnych, na politykę regionalną, wreszcie nawet na obsadę stanowisk takimi czołowymi ludźmi, mniej czy bardziej sensownymi, czy też powiązanymi w różnorakie struktury polityczne. To jest rzecz, trudno sobie wyobrazić, jak ważna, że to nie są tylko kosmetyczne zmiany. I w tym względzie PiS oczywiście, znaczy tak, dwa obozy się umocniły w swoich takich ideowych strukturach. Chodzi o obóz nazwijmy to lewicowo-liberalny, bo on rzeczywiście tam się zjednoczył i ma te 20 parę procent, Platforma i Nowoczesna, ta Koalicja Obywatelska, mocno się też ideologicznie sprofilował, mocno jako totalna opozycja się zdefiniował i drugi to jest obóz prawicowy i one cały czas są w tym zwarciu. Natomiast mówiono, że największym wygranym jest PSL i może się okazać, że będzie największym przegranym, a przypomnijmy, to jest ta przestrzeń konfrontacji, rywalizacji między PiS-em, bo na wsi głównie PiS jest w stanie wyborców zyskiwać. Zresztą wieś zyskała ogromnie na programach prorodzinnych. Wieś może zyskać ogromnie na programach infrastrukturalnych. Mówię o budowie lokalnych dróg. Wschodnia Polska może się dźwignąć z Polski B, jeśli zbudujemy Via Carpatia i koncern ten przetwórstwa spożywczego. To cały szereg rzeczy, które zupełnie otwierają nowe perspektywy. I nie skupiałbym się tak całkowicie technicznie na tych 33 czy 13. Mówimy o zmianie struktury władzy. To jest o wiele ważniejsze. I jeśli mówimy o 4-5 województwach, to jest ogrom terytorium Polski i to są tereny PSL-owskie. Więc oczywiście tutaj Platforma i Nowoczesna nie straciły, można powiedzieć nawet się zbudowały, natomiast PSL dużo wydaje się tracić. To po pierwsze. Tak?
Panie profesorze, a teraz o miastach. Warszawa, no taka prestiżowa potyczka między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. Wprawdzie już od początku zakładano, że to będzie taki cud nad Wisłą, gdyby wygrał Patryk Jaki, ale chyba niewielu przypuszczało, że Patryk Jaki poniesie klęskę w wyborach w Warszawie. No bo chyba tak trzeba by nazwać to, że nie ma drugiej tury.
Tak. Warszawa jest specyficzna, bo ja bym oddzielił Warszawę od innych miast, gdzie rzeczywiście wygrywali jak gdyby kandydaci tej Koalicji Obywatelskiej. Najpierw może, jeśli ojciec pozwoli, inne miasta. Inne miasta, problem PiS-u nie jest taki, że nie ma poparcia społecznego nawet w tych wielu miastach, ale problem jest taki, że ta partia jest jeszcze na etapie kreowania liderów lokalnych, którzy byliby zdefiniowani samorządowo pod marką dobry gospodarz. To znaczy wielu nie tak dlatego głosowało na, nie wiem, prezydenta Żuka w Lublinie, że jest z Platformy, tylko na przykład dlatego, że ma, że taką markę sobie wytworzył. To czy już inna rzecz, co jaka treść za tym się kryje, natomiast takich lokalnych liderów, partia mocno sprofilowana na wybory parlamentarne i zwycięska w wyborach parlamentarnych, jeszcze nie ma. I to jest w wielu miastach główny powód porażki tych dużych, że ludzie nie patrzą na barwy partyjne, patrzą, czy coś się zrobiło, czy się zrobi. I w tym względzie trzeba o to zadbać, bo pamiętajmy, że nie władza się nie tylko skupia w Warszawie, czy nawet nie tylko w sejmikach. Do Warszawy z kolei mamy dwie rzeczy. To jest, wydaje się, stolica nie tylko Polski, co jest oczywiste, ale w sensie takiej struktury politycznej jednak tam są największe skoncentrowane siły tak zwanej totalnej opozycji. Różnorako zdefiniowanej, bo to i pan Gronkiewicz-Waltz sobie to zbudowała. Tam, pamiętajmy, były za czasów PRL-u bardzo mocno ten aparat komunistyczny rozbudowany wśród tych mieszkańców. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, żebyście, Patryk, jaki mniejszy wynik osiągnął niż 4 lata temu pan Sasin, mimo tego, i on miał drugą turę, mimo tego, że kampanię miał bardzo dynamiczną. Pytanie jest oczywiście, to zawsze można rozważać, czy ona nie była zbyt dynamiczna w tym znaczeniu, że na przykład takie już ruchy jak wzięcie pana Guziała jako wiceprezydenta, czyli człowieka o bardzo lewicowych poglądach, to niekoniecznie musiał wzmacniać wiarygodność, mogło osłabiać.
No właśnie, bo może było tak, że właśnie dokoptowanie pana Guziała, wypowiedzi na temat in vitro, wypowiedzi na temat parad, wypowiedzi tego typu spowodowały, że ten elektorat, który normalnie zagłosowałby na Patryka Jakiego, ponieważ wystawia go Zjednoczona Prawica, albo rzucenie legitymacją Solidarnej Polski na ostatniej prostej, prawda, mogło spowodować, że ludzie po prostu albo nie uczestniczyli, albo nie głosowali na Patryka Jakiego, bo może się wydawać politykom prawicy, że część elektoratu to będą zawsze tacy, no, bezwolni zakładnicy trochę tego zwarcia. No jeżeli nie na nas, to na kogo zagłosujecie? A tych takich ruchów, powiedzmy, lewicowych, lewackich, Patryk Jaki w tej kampanii wykonał. Być może nie pozyskał innych, a stracił tych, którzy chcieli na niego zagłosować.
W 100% się zgadzam, bo pamiętajmy o tym, że się nie da pozyskać skrajnej lewicy. Jest to marzenie ściętej głowy, kiedy się występuje z pozycji pisowskiej. A tutaj trzeba mieć dużą wiarygodność, bo chodzi o to, żeby mocno zmobilizować elektorat. Nie tylko w znaczeniu, że on pójdzie, ale że on zacznie przekonywać wszystkich dookoła. Że będzie ten dyskurs toczony nie tylko w mediach czy przez kandydatów, ale ludzi między sobą. To są ważne rzeczy i takie zachwianie wiarygodnością w swoim własnym bazowym elektoracie mogło rzeczywiście zaskutkować tym, że się zbyt chciało, prawda, że chciało się być kimś innym niż się w istocie jest. I to może być pewna nauka, że kampanię, bo pewnie te wybory tam nie były do wygrania, ale że tę kampanię można prowadzić po prostu z pozycji twardych, takich jakim się jest, z jakich pozycji się wychodzi, proponować jasny przekaz ideowy, zaraz pewien konkretny przekaz gospodarczy i wszystko, i ludzie, ten środkowy elektorat niezainteresowany kwestiami ideowymi i tak może zagłosować, a zmobilizować, przekonać do siebie swój własny elektorat, dać ludziom twarde argumenty, dać motywację, że jest o co się bić, że niektórzy na przykład są w stanie przekonać 10-100 osób wokół siebie właśnie, bo są mocno zmotywowani, że to jest mój kandydat. Jeśli ta motywacja słabnie, no to u tych najwierniejszych to wtedy się może ponieść porażkę i to może być rzeczywiście ten dodatkowy element w całej tej układance.
No, na przykład Łódź, Hanna Zdanowska, 70%, pomimo skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
Tak, tylko pewnie społeczeństwo, znaczy po pierwsze mamy ze społeczeństwem do czynienia takim, które nie tylko elity są w kryzysie, ale tutaj co do pewnych kryteriów i społeczeństwo jest lekko jak gdyby po komunizmie takie rozregulowane. Uznano prawdopodobnie, że to nie są takie przestępstwa, które rzeczywiście ją dyskwalifikują. A przede wszystkim mówię, więc tutaj zagłosowano też trochę na przekór temu twierdzeniu, że można ją odwołać. A poza tym, no mówię, tu jest kwestia ta, że PiS cały czas szuka, czy musi kreować ludzi z marką dobrego gospodarza, bo tam było ileś inwestycji, oczywiście w wszystkich miastach były te inwestycje, no ale każdy patrzy na swój grunt, więc po tej linii prawdopodobnie ta Łódź się zachowała. No już pomijam to, że to jest wielka aglomeracja, gdzie ta totalna opozycja też ma swoje wpływy i starano się zamanifestować tą antypisowskość w tym względzie. Natomiast no tutaj, jeśli jeszcze raz mówię, trzeba szukać cały czas nie tylko liderów, którzy są świetni w polityce ogólnokrajowej, ale tej regionalnej czy miejskiej, no bo wtedy dopiero da się kompletnie sprawować władzę dla dobra ludzi, oczywiście w różnych miejscach i w różnych konfiguracjach.
Zapytam jeszcze o Gdańsk. Jarosław Wałęsa, kandydat Koalicji Obywatelskiej, na trzecim miejscu ze sporą stratą do Kacpra Płażyńskiego i Pawła Adamowicza, dotychczasowego włodarza Gdańska. Przed nami druga tura, 36 z kawałkiem do 32 z kawałkiem. Jak tutaj pan patrzy, to jest jednak matecznik Platformy Obywatelskiej.
Tam jest kłótnia. Tam jest oczywiście matecznik Platformy, miasto mocno sprofilowane liberalnie, ale podział głosów na Wałęsę i Adamowicza. No wiadomo, Adamowicz miał różne tutaj problemy, jak jest prawem i tak dalej, więc Platforma nie chciała tego brać na siebie. To wszystko w dużej mierze dało Płażyńskiemu tak dobry wynik i drugą turę. I kto wie, przy mądrej kampanii, takiej może nie tyle tak mocno agresywnej od strony partyjnej, ale bardzo merytorycznej, może być wynik zupełnie nieprzewidywany i z dużymi jak gdyby kłopotami dla tej Koalicji Obywatelskiej.
Zobaczymy, jak będzie. To już 4 października, 4 listopada, druga tura w tych miastach, gdzie nie rozstrzygnięto wyników w pierwszej turze, a naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Szczęść Boże, panie. I jeszcze raz dziękuję wszystkim lublinianom.